Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą wysłuchane już dziś przez nas słowa zaczerpnięte z listu apostoła Pawła do Rzymian, z rozdziału 14, wierszy od 10 do 14. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Módlmy się. Panie i Boże, tak jak zawsze, tak i dziś, chcemy prosić Cię o Twego Ducha. Chcemy prosić, byś dał nam zrozumieć to słowo, które wypowiadasz do nas, żebyś pomógł nam przyjąć je w naszych sercach i umysłach i wydać w nim dobry, mądry, pożyteczny owoc na Twoją chwałę i dla naszego zbudowania. Amen. Kiedy biali odkrywcy, jeszcze wtedy odkrywcy, wkrótce potem kolonizatorzy, przybyli na Samoa, powitali ich lokalni mieszkańcy w sposób lokalny. To znaczy wybiegli na plażę z włóczniami, kijami i zaczęli tańczyć haka. Nie wiem, czy widzieliście, pewnie widzieliście w filmach albo w jakichś geograficznych czy podróżniczych audycjach, jak wygląda haka. Kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu wielkich ludzi z tatuażami, które mają ich oblicza czynić bardzo groźnymi, podskakuje, tupie, macha włóczniami, kijami, krzyczy, śpiewa. Wygląda to dosyć groźnie. Często w tamtym rejonie świata kończyło się mikrowojną. Jeden czy dwóch obrońców jakiejś wyspy wybiegało ku najeźdźcom. Jeden albo dwóch najeźdźców wybiegało im naprzeciw. Rozgrywał się pojedynek. Ten, kto wygrał, ten zwyciężał. Wszyscy razem szli na imprezę do wioski, jedząc, pijąc, tańcząc i ciesząc się. Każda wojna, nawet w skali mikro, jest straszna, bo ktoś na niej ginie. Ale najgłupsze i najbardziej niepotrzebne są wojny, które wynikają z nieporozumień. Kiedy biali żeglarze zobaczyli tych Samoańczyków krzyczących, groźnych, wytatuowanych, wymachujących włóczniami, pomyśleli, że to atak i zaczęli strzelać. Nie mieli włóczni i kijów, mieli strzelby. Wybili prawie całą wioskę, zanim okazało się, że to w ogóle nie o to chodziło. Takie wojny są najgłupsze. A jednak wciąż i wciąż od nowa pojawiają się w różnych formach w ludzkiej historii. Czasem zresztą nie chodzi o wojnę. Nikt nikomu gardła nie podżyna. Nikt nikomu karku nie skręca. Ale jakżeż łatwo przez zwykłe nieporozumienie, niezrozumienie albo butną arogancję przekonaną o własnej jedynosłuszności odsądzić kogoś od czci i wiary tylko dlatego, że jego poglądy, jego zachowania albo jego wygląd są inne od naszych, inne od ogólnie przyjętych i uznanych, inne od wartości chrześcijańskiej cywilizacji, której jesteśmy przecież opokami, każda i każdy z nas. Bo przecież wszyscy mogą się chwiać w swojej prawości, w swojej wierze, tylko nie my, tylko nie ja. Mam więc prawo uważać, że to, co uważam za dobre, jest dobre. A jednak tak często w historii tych dobrych i jedynosłusznych pojawiają się świadectwa tego, jak złudne jest ich przeświadczenie o tym, że rozumieją, że są dobrzy, że mają rację i że mają prawo do robienia czegoś. Bóg, no bo przecież w końcu to On ma być normą, prawda? To On ma być nauczycielem. To On jest tym, na którego patrzymy, żeby Go naśladować w naszej codzienności. A więc Bóg podchodzi do kwestii nieco inaczej. Fakt, z samej definicji tego, kim jest, wiadomo, że jest mądry, prawy, wszechmocny i że ma rację. Ponieważ jest Bogiem, który stworzył ten świat i wszystko, co go wypełnia, w tym nas, to przypisuje mu się też prawo do karania tych, którzy występują przeciwko jego woli. A jednak ten Bóg, na którego przecież patrzymy podobno i którego naśladujemy, zupełnie inaczej podchodzi do kwestii udowadniania, kto ma rację. Zamiast zsyłać pioruny i potopy, wciela się w człowieka i umiera na krzyżu. Zamiast gromić, palić i deptać możnym i mocnym butem, sam cierpi, żebyśmy my, ci, którzy go krzywdzą, już nie musieli cierpieć. Zamiast kodeksu Hammurabiego, który mówi oko za oko, ząb za ząb, tak zresztą jak czytamy w Starym Testamencie, daje nam łaskę, wybaczenie i miłosierdzie. A my? Co my robimy z tymi darami, kochani? W Lalce znalazłem takie zdanie niedawno. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków. A Bóg jest dla nas miłosierny. I mamy nadzieję, że nie stajemy się przez to bezczelnymi próżniakami. Tylko to wszystko działa jakoś tak pokrętnie, bo Jego miłosierdzie dla nas jest dobre, ale już nasze miłosierdzie dla innych to nie jest takie oczywiste. Im się nie należy, my nie musimy, nie powinniśmy, powinniśmy wychowywać, powinniśmy karcić tych, którzy postępują niewłaściwie. I zniecamy kolejne wojny na mikro albo makro skalę. Kolejnych ludzi potępiamy, osądzamy i często dokonujemy ich egzekucji w ten czy inny sposób. Za myśli, za zachowania, a wreszcie często za wygląd. Wystarczy pojechać parę tysięcy kilometrów stąd do północnej Afryki, żeby za wygląd, za zbyt krótki rękaw albo zbyt krótką spódniczkę kobieta mogła być osądzona i skazana, w najlepszym wypadku skazana na jakiś cywilizowany w miarę wyrok, w najgorszym ukamienowana. Oczywiście kobieta, bo sędziami są mężczyźni i oni mogą chodzić w krótkich spodniach i z krótkim rękawkiem. Dla nich klimat tamtego miejsca jest zupełnie inny niż dla kobiet. Stąd to miłosierdzie pewnie. Ale czy kiedy patrzymy na tych Arabów, których tak łatwo potępiamy albo uznajemy za prymitywnych, czy kiedy patrzymy na nich, to rzeczywiście patrzymy okiem kogoś, kto tak bardzo się różni? Czy nasza cywilizacja białego człowieka, której jesteśmy cząstkami, naprawdę jest inna? A w którym miejscu Ewangelii jest napisane, że mamy prawo rzucać bomby na tych, którzy myślą inaczej i zachowują się w sposób, który nas irytuje i gorszy? A w którym miejscu Ewangelii jest napisane, że mamy prawo wsadzać do więzień tych, którzy myślą inaczej? Czy to dotyczy tylko jakichś innych ludzi, czy może również nas, takie podejście do innego bliźniego, do innego zachowania? Oczekujemy, kochani, i to jest ludzkie, oczekujemy ogromnej tolerancji bez granic, ogromnego miłosierdzia bez granic wobec samych siebie. Oczekujemy, że jeśli Bóg jest miłosierny, to z miłosierdziem podejdzie do naszych potknięć, do naszej pychy, do naszej nienawiści wobec innych, do wszelkich tych rzeczy, których nie powinno w nas być, ale są, bo przecież jesteśmy tylko ludźmi. A tak rzadko potrafimy drugiemu człowiekowi okazać to, czego sami chcemy na co dzień doświadczać. Ja zawsze powtarzałem, że zupełnie nie udaje mi się zrozumieć na przykład zjawiska fali. Podobno fala już w wojsku istnieje w coraz mniejszym stopniu. Ale generalnie, wiecie, polega na tym, że mamy dwa roczniki. Kiedy jesteśmy tym pierwszym rocznikiem, to ten drugi upokarza nas na milion sposobów. Wysługuje się nami, pomiata nami. A kiedy my jesteśmy tym drugim rocznikiem, no to już możemy sobie pofolgować i tak samo, jak tego doświadczaliśmy poprzednio, traktować kolejnych ludzi. No więc nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy temu ulegać? Dlaczego ludzie tak chętnie stają się łajdakami, kiedy tylko wydaje im się, że mają odrobinę więcej władzy od innych? Dlaczego tak chętnie jesteśmy, czy przywdziewamy kaci kaptur, żeby stracić wszystkich innych niż my sami? Skoro aż nazbyt często, przynajmniej w świetle tej Ewangelii, którą wyznajemy, tej Ewangelii, do której się często odwołujemy i od strony teologicznej, i od strony kulturowej, skoro w świetle tej Ewangelii naprawdę powinniśmy nadstawiać drugiego policzka, naprawdę powinniśmy wybaczać, naprawdę powinniśmy kochać, naprawdę nie powinniśmy osądzać. Za zło dobrem odpłacaj. Matko, jaka to abstrakcja w tym naszym świecie. I to nie tylko w tym dalekim, nie tylko w tym za siedmioma górami i siedmioma lasami, ale również w naszym własnym domu. A Jezus, zamiast używać piorunów, zamiast wziąć długą, dużą maczugę i nam przyłożyć na odlew, powtarza tylko cicho. Tak cicho, że często aż nazbyt łatwo ignorujemy Jego głos. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Może dzisiaj, kochani, mamy ten moment, w którym z ciemiężonych możemy stać się ciemiężycielami, albo z ciemiężonych możemy stać się wolnymi. Wolnymi w miłości, wolnymi w tolerancji, wolnymi w miłosierdziu wobec wszystkich naszych sióstr i braci, jacykolwiek są. Spróbujmy przynajmniej zastanowić się nad tą szansą, którą Bóg nam daje. Szansą na zmianę, na odmianę samych siebie. Szansą, która do tego polega jeszcze jak zwykle na tym, że oprócz możliwości daje nam też siłę do skorzystania z niej. Daje nam swego ducha, daje nam samego siebie i ten cudowny przykład, który w nim znajdujemy. W którym nagle takie zdania jak miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków stają się pozbawionymi znaczenia dowodami buty i głupoty i ślepoty, obcymi naszym sercom i naszym umysłom. Bo dla nas miłosierdzie buduje wolnego człowieka. Bo dla nas miłosierdzie jest spoiwem społeczności Kościoła. Bo dla nas miłosierdzie jest dowodem na to, że zrozumieliśmy powołanie, z którym przychodzi do nas nasz Bóg. Spróbujmy, kochani, w ten sposób spojrzeć na świat, na siostry i braci, na czas, na miejsce, które Bóg nam daje. Bądźmy Jego dziećmi. Amen.